Witam również arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski jest naszym gościem. Dzień dobry, księże prymasie, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam wszystkich w Wielką Sobotę.
No to zacznijmy od tego, o czym już było w faktach RMF FM. Normalnie nasi słuchacze o tej porze pewnie szykowaliby święconkę. Normalnie, ale mamy takie czasy trochę nienormalne. Teraz wszystko jest mocno ograniczone, jak i całe uroczystości Triduum Paschalnego. Ale jak słyszeliśmy, możliwe jest dziś święcenie pokarmów. Co powinni zatem zrobić wierni? Iść i uważać na innych, czy może lepiej zostać w domu?
Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest, by zrozumieć, że święconka nie należy oczywiście do istoty przeżywania tych świąt paschalnych, chociaż jest piękną tradycją, tak jak o tym słyszymy i tak jak też widzimy, że tak się dzieje. Natomiast rozpoczął się w zeszłym roku, z uwagi jeszcze na większe obostrzenia, które przecież przeżywaliśmy w czasie świąt wielkanocnych, bardzo piękny zwyczaj, myślę, i chciałbym, żeby on był kultywowany w domach, właśnie w rodzinach błogosławienia pokarmów, żebyśmy przed śniadaniem wielkanocnym te pokarmy błogosławili, te pokarmy poświęcali. Każdy ochrzczony i każda ochrzczona jest przecież dla swojej rodziny szafarzem tego błogosławieństwa, może je udzielić i dlatego też myślę, tak ważną rzeczą jest, by o tym w tym roku też przypomnieć. Oczywiście prawo jest takie i z niego korzystamy, że poświęcenia będą też bardziej przy naszych kościołach niż w naszych kościołach, dlatego że chociażby tutaj w Gnieźnie, przy katedrze gnieźnieńskiej na zewnątrz, na placu będzie święcenie pokarmów, ale bardzo prosimy, żeby to było w zachowaniu i odległości między stojącymi, żeby wszyscy byli w maseczkach, żeby też zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Jest taka możliwość. Natomiast ja bym apelował, że pobłogosławmy też pokarmy w domach naszych, w naszych rodzinach. To jest naprawdę piękny znak jedności i też takiej ważności naszej rodziny, jak kościoła domowego.
Księży prymasie, a szerzej, no bo też będzie wieczorna liturgia, jutro rezurekcja, inne msze. Jaki jest apel księdza prymasa do wiernych? Zostańcie w domach, oglądajcie to w telewizji, słuchajcie w radiu, czy wyjdźcie do kościołów, do świątyń, bo to jest najważniejsze święto w roku?
To, że jest to najważniejsze święto w roku, to wszyscy, myślę, powoli rozumiemy także poprzez to, że kiedy są te obostrzenia i kiedy są różne trudności, to tęsknimy także za tym świętem, za tą wspólnotą taką, która jest poprzez nas bezpośredni udział w Eucharystii. Oczywiście możemy przyjść do kościoła, ale znów w wymiarach, które są zgodne z obowiązującymi obostrzeniami. W naszych rozporządzeniach jako biskupi przypominaliśmy jednakże, że istnieje cały czas dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Dlatego też wszystkich, którzy w ten sposób chcą te święta przeżyć, także w sposób bezpieczny, w ten sposób również, chociaż mam nadzieję, że wszyscy, którzy przychodzą na tę liturgię, będą też zachowywać się odpowiedzialnie i bezpiecznie, to znaczy mając maseczki, trzymając dystans jeden wobec drugiego, będąc właśnie w tym reżimie sanitarnym, żebyśmy mogli to wszystko bezpiecznie przeżyć. Więc ta dyspensa jest i oczywiście możemy z niej korzystać, nawet w sytuacjach, w których też mamy teraz jeszcze więcej obaw, jeszcze więcej lęku. Pewnie powinniśmy trochę się nad tym zastanowić.
No właśnie.
Wiemy, że nie wszyscy do kościołów się zmieścimy i dlatego o to bym bardzo apelował. Widzę teraz w czasie tego Triduum tu w Gnieźnie, że te obostrzenia są przestrzegane, że jeżeli wierni przychodzą i nie mogą wejść do kościoła, bo już jest ta liczba zamknięta, to stoją na zewnątrz w bezpiecznej odległości. Prosiliśmy, żeby to było też nagłośnienie na zewnątrz, żeby właśnie w ten sposób nie stwarzać wzajemnego zagrożenia wobec siebie.
Ja też to widzę w Warszawie, myślę, że w dużych miastach rzeczywiście jest to przestrzegane, ale są sygnały, że w tych mniejszych nie. Zatem trochę tak teologicznie spytam księdza prymasa, czy ci, którzy takie ograniczenia lekceważą, łamią, popełniają grzech? I myślę tu zarówno o wiernych, jak i o na przykład proboszczach, którzy takie ograniczenia być może lekceważą.
Znów, kiedy mówimy o grzechu, zawsze musi być świadomość i dobrowolność takiego działania. Tutaj często pewnie po tej stronie takiej jednej i drugiej świadomości nie ma. Poza tym musi być czyn wprost taki, który jest grzeszny. Więc gdyby ktoś świadomie narażał innych. To znaczy, gdyby wiedząc, że jest chory, gdyby wiedząc, że jest człowiekiem, który w ten sposób jest zarażony, takie rzeczy podejmował, to tutaj trzeba się rzeczywiście nad tym mocniej zastanowić. W innym wypadku bardziej trzeba apelować do roztropności, do sumień, do poczucia bezpieczeństwa, do poczucia także wzajemnej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Niech te święta będą świętami życia, niech zostają świętami życia, bo one są świętami życia. Jezus zmartwychwstaje, by dać nam życie, a nie świętami, w których przeżywamy także tragedie, takie, które nas przyprawiają po prostu o śmierć.
Zatem doprecyzuję jeszcze krótko pytanie. Jeśli ktoś czuje, że ma objawy COVID-a i pójdzie do kościoła, bo tak czuje, że powinien pójść, bo tak jak mówiliśmy, jest to najważniejsze dla wiernych święto, to jednak popełnia grzech, tak? Tak to rozumiem.
To znaczy nie powinien pójść, absolutnie. Jeżeli ma objawy COVID-a, jeżeli czuje się w jakiś sposób tutaj, podejrzewa, że coś takiego się wydarzyło, czy spotkał się z jakąś osobą w ostatnim czasie i wie o tym, że tak jest, nie powinien innych narażać. To jest oczywiście tutaj bardzo wielka nieodpowiedzialność.
Księże prymasie, mamy w tym roku też bardzo dużo apeli o zamykanie kościołów. To są apele ze strony polityków, ale też i różnych komentatorów. Jak ksiądz prymas na to patrzy? Pojawiają się nawet i tego typu określenia, porównania, że decyzje o otwarciu kościołów, a nie zamknięciu ich, tak jak to było rok temu, no to łamanie piątego przykazania.
Ja myślę, że tutaj trzeba wypowiedzieć w ten sposób. Słyszałem bodajże wypowiedź chyba też na której stacji radiowej księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który mówił: nikt z nas, ja też nie jestem ani medykiem, ani biologiem, ani epidemiologiem. Jestem biskupem i dlatego też działam w ramach tego prawa, które jest. I z mojej strony jest przede wszystkim to, by to prawo było respektowane, żebyśmy w bezpieczny sposób mogli się modlić. Kościoły w Polsce, nawet przypomnijmy sobie, w zeszłym roku w takim czasie trudnym, który nas zaskoczył bezpośrednim, nigdy nie były zamknięte. Była ograniczona liczba udziału wiernych w liturgiach, ale kościoły były otwarte. Apelowaliśmy i też apelujemy w tym roku, że można przyjść poza liturgią, można przyjść pomodlić się do kościoła właśnie w bezpiecznych warunkach. Po to też kościół jest otwarty, żebyśmy od tej duchowej strony mogli przeżywać nie tylko te święta, ale mogli też głębiej przeżywać i rozumieć tę sytuację, w której się znajdujemy.
Choć
to
rzeczywiście
znaczy,
rok temu,
żeby było to też Boże światło na to.
Rok temu rzeczywiście to było mocno ograniczone, bo mniej i celebransów mogło być przy ołtarzu i mniej wiernych w świątyni. Politycy lewicy są bardzo jednoznaczni. Część z nich mówi, że rząd po prostu boi się biskupów i klęczy przed biskupami, dlatego nie ma ograniczeń w kościele. A niektórzy nawet twierdzą, że księża chcą otwierać kościoły, bo boją się utraty wpływów z tacy.
Myślę, że jeden i drugi argument nie jest argumentem rozsądnym. To znaczy, ja z nikim nie rozmawiałem ani nie prosiłem nikogo o takie czy inne zarządzenia, które są w stosunku do kościoła. Tutaj, jeżeli chodzi o jako biskup tej diecezji, ja je przyjmuję, tak jak jeszcze raz podkreślając, nie jestem epidemiologiem, nie jestem także lekarzem, dlatego przyjmuję to, co rozumiem, że jest rozeznane dobrze także przez ekspertów, przez lekarzy, co daje taką możliwość i dlatego to przyjmuję. Natomiast również jeżeli chodzi o tę kwestię związaną z utrzymaniem kościołów, to myślę, że tutaj taka sytuacja, w której się w ten sposób znajdujemy, ona ani tego utrzymania nie polepszy, ani nie pogorszy. To są inne. Widzę, że wielu wiernych także przez ten rok jest za swoje wspólnoty bardzo odpowiedzialnych i w bardzo różny sposób wspomagają te parafie. Więc myślę, że to jest coś dalej idącego niż tylko właśnie chęć tego, żeby się zabezpieczyć.
Ja muszę być odpowiedzialny za ramówkę. Musimy przerwać na moment naszą rozmowę na antenie radiowej. Życzymy wszystkim spokojnych i zdrowych świąt, ale więcej pytań na rmf24.pl. Przypomnę,
że pragnę tego życzyć. Błogosławionych i pełnych Bożego Ducha tych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękujemy i zapraszamy do internetu. Księże Prymasie, Wielki Post i Wielki Tydzień to czas rachunku sumienia dla wszystkich wiernych, to czas spowiedzi i czas pokuty. I niezależnie, czy ktoś jest osobą duchowną, czy osobą świecką. Zapytam w tym kontekście, czy arcybiskup Głódź i biskup Janiak dostali wystarczającą pokutę za grzechy. To też taki trochę symboliczny był moment, bo to, o czym teraz mówię, działo się właśnie w Wielkim Tygodniu.
Jeżeli by użyć tego porównania, o którym pan wspomina, to nie do mnie należy ocenianie wysokości i tej pokuty, o którą tak pan to ujął w tych słowach, ponieważ tym, który to uczynił, jest papież Franciszek. To on dał bardzo konkretne prawo, według którego wszelkie zaniedbania czy zaniechania w postępowaniu biskupów są oceniane i on też w sposób całkowicie wolny, w sposób całkowicie wyłączny taką ocenę podejmuje. Ja ją po prostu przyjmuję. To jest tak jak każda tutaj, można by powiedzieć, też każda pokuta. Natomiast dla mnie osobiście jest to bardzo ważny sygnał, to znaczy sygnał do tego, by po pierwsze, że prawo, które papież Franciszek tutaj dał w swoim motu proprio Vosestis Lux Mundi, jest stosowane, i dalej, że ja jako biskup też muszę dla siebie wyciągnąć bardzo konkretne wnioski do tego, że moje działanie musi być jeszcze bardziej konkretne, odważne, przezroczyste, bez zaniedbania, bez spóźnienia, bez jakichkolwiek innych sytuacji, które by cokolwiek mogły usprawiedliwiać. Jest to bardziej wezwanie, także biorę to bardziej jako wezwanie osobiste dla mnie.
Czy decyzja Watykanu, jeszcze dopytam, nie jest zbyt zachowawcza? Wielu komentatorów mówi, że tak naprawdę jest to taka zbyt delikatna pokuta, bo mają obaj biskupi zakaz sprawowania funkcji kapłańskich, ale tylko w swoich diecezjach. Sami mają zdecydować, jaką wpłacą karę finansową, no i arcybiskup Głódź ma zamieszkać w warunkach, które nie są zbyt surowymi warunkami.
Decyzję, jeszcze raz powtórzę, podjął papież Franciszek, dlatego nie będę tej decyzji komentował, czy ona jest za słaba, czy ona jest za mocna. Natomiast myślę też, że trzeba pamiętać, że obaj zainteresowani zostali też osobiście poinformowani o tych decyzjach i te znają oni bardzo konkretnie i myślę, że będą się do nich stosować. To jest, myślę, najważniejsze.
Rozumiem, że oni, episkopat albo ksiądz prymas, nie do końca też ma taką jasność, tak?
Znaczy, my nie będziemy znać tego uzasadnienia tych decyzji, dlatego że one są podane zainteresowanym, natomiast na pewno nie są podawane ani episkopatowi in gremio, ani żadnemu poszczególnemu biskupowi innemu. To jest sprawa, która jest badana przez Kongregację Nauki Wiary, oceniana przez Ojca Świętego, podejmowana w suwerennej decyzji papieża, komunikowana poprzez nuncjaturę apostolską konkretnemu biskupowi i podawana w takim komunikacie, jakim papież to uznaje za stosowne do publicznej wiadomości. Więc tyle mogę co do tej procedury powiedzieć.
Księże Prymasie, mamy teraz czas pustych kościołów. Czas wymuszony oczywiście, bo mamy pandemię i ta, jak mówiliśmy już na antenie radiowej, sytuacja jest wymuszona. Ale mamy też czas wielkich zmian społecznych w Europie i w Polsce widocznych. Czy księża biskupi powinni już teraz się martwić o to, co będzie po pandemii? Ile z tych owieczek, które dzisiaj nie przychodzą do kościoła, ile z tych owieczek po czasie pandemii wróci?
Myślę, że tu nie tyle chodzi o to, że powinniśmy się dzisiaj martwić właśnie taką czy inną sytuacją, ale starać się jak najlepiej rozeznawać te wyzwania, które są zarówno dzisiaj, jak i tak, jeżeli myślimy o tym czasie postpandemicznym, i starać się przede wszystkim do tego dostosowywać głoszenie Ewangelii przez nas, a więc przede wszystkim także widzieć, jakimi sposobami, w jaki sposób należy do naszych wiernych docierać. Widzimy teraz, że na przykład czas pandemii wbrew pozorom otworzył też bardzo szeroko cały potężny kontynent, może jeszcze dla wielu nieznanych, świata wirtualnego. To także przecież i z okazji tych świąt wielkanocnych, wielość transmisji, wielość rekolekcji. Proszę sobie wyobrazić w Wielkim Poście, ja także tutaj dla archidiecezji gnieźnieńskiej bardzo się cieszę, bo były i bardzo piękne rekolekcje dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych głosiliśmy, żeby wykorzystać ten czas, który jest czasem ograniczenia, właśnie na te nowe sposoby docierania do naszych wiernych, nowe sposoby docierania z głoszeniem Ewangelii. Myślę, że jest to też duża szansa na takie przemyślenie o tym. Oczywiście, że też przypominamy i myślę, że kiedy w Wielki Czwartek stanąłem przed ołtarzem w katedrze, widząc tą małą grupkę, a większość tych, którzy chcieli uczestniczyć w tej Eucharystii, była na ekranach monitorów, powiedziałem do nich bardzo mocno i bardzo głęboko i z głębokim wzruszeniem, zachowajmy to pragnienie. Pragnijmy tej, bądźmy w tej tęsknocie, która pozwoli nam potem wrócić, bo myślę, że wielu przeżywa tak tę sytuację. Nawet w sytuacjach różnych przemian czy trudności tego świata, wielu chce właśnie tak to przeżywać jako szansę na powrót do Pana Boga.
Księże Prymasie, to są te plusy dodatnie dla Kościoła, jakby to powiedział były prezydent, ale plusy ujemne to jest choćby rosnąca i to naprawdę bardzo wyraźnie liczba apostazji. Dla wielu ludzi młodych dzisiaj Kościół nie jest czymś, co jest dla nich ważne. To powinno być chyba, tak mi się wydaje, niepokojące dla hierarchów.
Powinno być i jest niepokojące. Zawsze, kiedy jestem o to pytany, mówię i proszę, byśmy nie podejmowali decyzji apostazji, kierowani emocjami, kierowani nawet sytuacją, że ten czy inny duchowny nie dorasta do swojego powołania, że są skandale w Kościele, że Kościół przeżywa kryzys, ale żebyśmy wiedzieli, że za tą naszą decyzją stoi nasza relacja do Pana Boga. I tak jak Pan wspomina, że to jest głęboki ból. Z drugiej strony dzisiaj w czasie Wigilii Paschalnej w Gnieźnie rzadko to się zdarza, akurat w archidiecezji gnieźnieńskiej. Nie jest to archidiecezja wielkomiejska, ale będę chrzcił osobę dorosłą, żeby też dać taki znak. Ta osoba poprosiła o chrzest, przygotowała się, przeszła wszystkie formy katechumenatu. Rozmowa ze mną ostatnia, która z nią była naprawdę rozmową dla mnie bardzo jako biskupa wzruszającą i głęboką, prawie trzygodzinną, na której mówiliśmy, ja wprost zapytałem, dlaczego Pan chce przystąpić do Chrztu Świętego i ma Pan świadomość, że wchodzi Pan do Kościoła naznaczonego takimi kryzysami, takimi skandalami. Co Pana do tego Kościoła przyciąga? On mi odpowiedział, proszę księdza, Jezus, nikt inny. Jezus, ja wierzę, że dzisiaj w sakramencie Chrztu Świętego Kościół daje mi wiarę, która ocala moje życie i dlatego chcę zostać ochrzczony. Ja mu powiedziałem jasno, nie lukrowałem obrazu Kościoła, mówiłem nawet bardzo ostrymi sformułowaniami. Pytałem go, do takiej wspólnoty chcesz, bracie, przyjść?
Czy ja dobrze rozumiem, że ksiądz prymas troszkę lekceważy te rosnące statystyki, jeśli chodzi o apostazję i odejście od Kościoła, że to jest takie coś, co dziś jest wyraźne, widoczne, głośne i za jakiś czas minie? Dobrze rozumiem intencje?
Nie, to znaczy nie lekceważy ich, tylko szukam i dlatego tak mówię głębiej, chcę szukać tych podstawowych motywacji, które za tym stoją. To znaczy chcę pokazywać, że apostazja jest naprawdę poważną rzeczą, to znaczy jest wyrzeczeniem się Pana Boga. I tutaj nie ma innej drogi jak głoszenie tej Ewangelii, mówienie, że Bóg jest. Także w tej słabości Kościoła, która jest dzisiaj, w całej jej grzeszności i w całym wezwaniu, z całą mocą Kościoła do nawrócenia, bo tak jak temu człowiekowi mówiłem o obrazie Kościoła, który przeżywa dzisiaj trudności, powiedziałem, ale jest w tym Kościele nadzieja, to znaczy jest nadzieja, którą jest Jezus Chrystus, nie ten czy inny biskup, nie ten czy inny proboszcz, ale Jezus Chrystus, który nas wzywa do wiary, wzywa nawrócenia. Ja apostazji nie lekceważę, naprawdę ją przyjmuję z wielkim bólem. Te statystyki, które także w mojej diecezji gwałtownie wzrosły teraz w ciągu tego minionego roku, one przede wszystkim apelują o odwagę, o to, żeby głosić Chrystusa jeszcze odważniej, żeby dawać też świadectwo. To jest ciągle dla mnie, każdy apostata to jest pytanie, czy ty, to znaczy czy ja, jestem wiarygodnym świadkiem Chrystusa, czy on się zawiódł na moim świadectwie, na mojej wierze. A więc trzeba mi spoglądać w moje sumienie. To są naprawdę poważne sprawy i to jest wielki problem nie tylko dla poszczególnych osób, ale wielki problem także dla życia wiary, dla wspólnoty, która powinna też być odpowiedzialna za te osoby, które odchodzą.
Mówi ksiądz o nadziei, te święta to jest dla wierzących na pewno znak i czas nadziei. Te święta to po prostu zwycięstwo, życie nad śmiercią. Jak można zatem odczytać te święta, drugie już zresztą, w dobie pandemii? Jakąś taką metafizyczną refleksję dla wszystkich, być może jakiś znak dany nam wszystkim, żeby coś odczytać, zobaczyć świat na nowo? Jak ksiądz prymas na to patrzy?
Odczytajmy te święta. Usłyszymy dzisiaj w liturgii paschalnej Ewangelię o zmartwychwstaniu. Odczytajmy te święta oczyma tych trzech kobiet. Właśnie tych trzech kobiet, które były świadkami śmierci Chrystusa, które nie uciekły, jak uciekli apostołowie spod krzyża, które cały szabat, czy dzień przed szabatem dokładnie przygotowywały wonności, żeby pójść namaścić ciało Chrystusowe. One chciały coś uczynić, chciały coś zrobić, nie były bierne, nie były bezczynne. Potem w drodze mówiły, kto ten ciężki kamień, który jest przy grobie, nam odwali. Stawiały sobie też to zadanie, widziały, że to życie jest przywalone tak ciężkim kamieniem. My dzisiaj widzimy, jak ciężkim kamieniem przyłożone jest to nasze życie, nasze troski, nasze kłopoty, ale z drugiej strony jesteśmy tymi, którzy przygotowują te wonne oleje. No, nie opuściliśmy rąk, całe zastępy lekarzy, pielęgniarek, osób, wolontariuszy, osób, które wychodzą do drugich, ciągle są w gotowości i są w posłudze drugiemu człowiekowi. I kiedy stają wobec tego grobu, kamień zostały odwalone.
Ja myślę, że te...
Słyszą, nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Idzie przed wami do Galilei. To jest ta nadzieja, której ja się chwytam w te święta. On zmartwychwstał, on żyje, on idzie przed nami, on jest Panem życia. On nas z tej sytuacji naprawdę wyzwoli.
Ja myślę, że ten czas, niezależnie czy ktoś jest osobą wierzącą, czy dystansuje się od wiary i religii, ten czas pokazał każdemu z nas, że jesteśmy śmiertelni, a nie nieśmiertelni, że każdy z nas może być w każdej chwili pozbawiony tak zwanej strefy komfortu. Warto o tym pamiętać cały czas, idąc przez życie.
Ale nosimy w sobie, jako ludzie ochrzczeni, życie wieczne i nieśmiertelność, którą daje nam Jezus. I On jest Panem życia. O tym też powinniśmy w całej naszej kruchości, śmiertelności, w lękach, w obawach, we wszystkim, co przeżywamy, powinniśmy pamiętać, zwłaszcza my wierzący, nie? Że to jest Ten, który jest Panem naszego życia. Teraz i po śmierci.
Zapytam na koniec, księże prymasie, czego powinniśmy sobie życzyć w te święta Wielkiej Nocy, oprócz oczywiście zdrowia, które pewnie będą najbardziej i najczęściej wymienianymi życzeniami. Kiedyś wydawało się to banalne, dzisiaj w czasie pandemii jest rzeczą oczywistą, ale czego jeszcze powinniśmy sobie w tym roku życzyć oprócz zdrowia?
Żeby odżyła w nas wiara, nadzieja i miłość. Wiara, która jest zaufaniem do Pana Boga, że On w tych wszystkich wydarzeniach jest. Źródło żywej wody nadziei, żebyśmy wiedzieli, że Bóg przez Jezusa Chrystusa tę nadzieję nam podaje, wszczepia w nasze serca, woła, nie lękajcie się, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I miłości, która mówi, otwórz teraz twoje serce drugiemu, właśnie w tej wierze i w tej nadziei. Wyjdź do niego, pomóż mu, bądź przy twoim bracie chorym, cierpiącym, przy jego rodzinie, przy tych, którzy są rzeczywiście załamani w tym czasie. Nieś im naprawdę słowo nadziei i słowo Chrystusa. Tego bym wszystkim chciał życzyć.
I tego życzymy też naszym słuchaczom. Dziękuję. Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, był naszym gościem. Dziękuję, księży prymasie. Cóż, dobrego i zdrowego dnia i takich całych świąt pełnych nadziei, refleksji, zadumy i tej wiary w to, że właśnie te święta przyniosą nam odnowę i życie, a nie śmierć.
Panie redaktorze, i dla Pana osobiście, i dla wszystkich radiosłuchaczy, niech to będą święta życia i nadziei.
Dziękujemy bardzo. Dobrego i zdrowego dnia.
Szczęść Boże.